czcigodni bracia kapłani, drogie siostry zakonne i wszyscy pielgrzymi w tej modlitwie zjednoczeni, w tej medytacji. Niech ci przez chwilę jeszcze brzmią w sercu te słowa Ewangelii Świętej. Dopuśćcie dzieci do mnie. Położył na nie ręce, modlił się. Pan Jezus dobrze wiedział, dlaczego chciał się modlić i błogosławić każde dziecko. Dobrze wiedział, dlaczego jest potrzebny każdemu dziecku. I to już od wczesnych lat, wręcz od pierwszych miesięcy, nawet od pierwszych dni życia. Bo tylko w Jezusie Chrystusie człowiek może być w pełni człowiekiem. Tylko w Jezusie Chrystusie człowiek jest w stanie po ludzku przeżyć swoje życie, a wtedy ono jest też przeżywane po Bożemu. Tylko w Jezusie Chrystusie człowiek widzi nie jedynie dzień dzisiejszy i swoją historię, ale patrzy w przyszłość i widzi wieczność. I ta wieczność staje się ogromnym pogłębieniem całego sensu życia. Jezus Chrystus chce być przy każdym człowieku i w każdym człowieku. Dopuśćcie dzieci oznacza też dopuśćcie wszystkich, którzy mają myśli czyste, których działania są prostolinijne, którzy są szczerego serca. Są ludźmi dobrej woli, bo są jak dzieci. Świat je potrafi zmiażdżyć, poranić, nawet unicestwić, ale jeśli są w Chrystusie, żyją. 35 lat temu stanął na polskiej ziemi święty Jan Paweł II w pierwszej pielgrzymce papieskiej do ojczyzny i na placu Zwycięstwa w homilii pierwszej, przejmującej, niejako programowej, do której nigdy dość powracać, mówił o tym, że Jezus Chrystus nie tylko serce i umysł i życie każdego człowieka kształtuje, ale mówił też o tym, że kształtuje także dzieje całych narodów i że także dzieje naszej ojczyzny są współtworzone, współprzeżywane przez Jezusa Chrystusa. Padło wtedy niezwykłe zdanie: nie sposób dziejów Polski zrozumieć do końca bez Chrystusa. Jeśli się nie uwzględni obecności Jezusa Chrystusa w dziejach polskiego narodu, to każdy, kto będzie te dzieje próbował opisywać, interpretować, wyjaśniać, oceniać, popełni błąd i większą czy mniejszą głupotę będzie mówił. Tylko w Jezusie Chrystusie dzieje naszej ojczyzny są logiczne, sensowne, piękne, spójne, są dynamiczne, są naszą chlubą. I dlatego wtedy, kończąc tę homilię, niejako patrząc w dalsze dzieje polskiego narodu, ojczyzny naszej, wołał Jan Paweł II słowami tej modlitwy: niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Teraz, gdy już jako święty nasz opiekun, orędownik, patron jest przed Bogiem i za nami oręduje, te Jego słowa tym dobitniej brzmią w naszych sercach i tym więcej dają nam pociechy. I tym bardziej nas zachęcają, abyśmy o naszą ojczyznę jako dzieci polskiej ziemi i polskiego narodu umieli zadbać. Będziemy umieli to uczynić, jeśli będziemy to czynili po Bożemu, w Jezusie Chrystusie. Nie będziemy umieli zadbać, jeśli nie będziemy tego czynili po Bożemu. Przyjechałem tutaj ze Szczecina. To jest praktycznie drugi kraniec Polski. Trzeba całą Polskę po Przekątnej przejechać. To była dobra chwila, aby pozbierać na nowo sprawy polskiego narodu, sprawy polskiej ziemi, aby sobie uświadomić, że wszyscy, przemierzając polską ziemię, niezależnie od tego, jakim środkiem lokomocji, w jakich odległościach, czy to pół kilometra, czy kilka, jak dzisiaj wy pieszo szliście, czy może setki kilometrów, to przecież przemierzamy naszą polską ziemię. Strachocina, wtedy gdy się rodził tutaj Andrzej Bobola, była w centrum ziem Rzeczypospolitej. Uświadomiłem sobie to szczególnie wtedy, gdy rozpoczynając posługę w Szczecinie, zobaczyłem, że jest tam, blisko centrum miasta, kościół księży jezuitów, dedykowany właśnie świętemu Andrzejowi Boboli, i że uroczystości ku jego czci 16 maja gromadzą całkiem sporo ludzi. Uświadomiłem sobie tym bardziej, że zacząwszy poznawać problemy zachodniego Pomorza, ziemi nad Odrą i Bałtykiem, zobaczyłem trzy szczególne takie problemy, tematy, w których pomoc świętego Andrzeja może być niezwykle przydatna, a może i wręcz konieczna. Apostoł Polesia jakby czekał tam w tej świątyni szczecińskiej na wszystkich wypędzonych z Kresów Wschodnich, którzy przewożeni pociągami docierali tam nad Odrę i Bałtyk, wchodzili w ziemię obcą, mało sobie przyjazną, ziemię, na którą patrzyli często nawet tak, że to może tylko na chwilę, bo może znowu ich stamtąd wypędzą. Świadomość, że mają kościół męczennika Andrzeja, który tam na wschodzie apostołował, był apostołem Polesia, dodawała im jakby charakteru domowego. On jest tutaj, jest blisko nas, nie zostawił nas, jakby przybył tutaj razem z nami. Patrzyłem na drugi temat. Problemy gospodarcze. Symbolicznie można mówić, upadła stocznia, ale i wiele innych zakładów pracy. Wielka, zwyczajna bieda. Także gospodarcza i społeczna. Gdy zacząłem jeździć po małych miejscowościach, tak zwanych, jak się mówi, popegeerowskich, zobaczyłem naprawdę ludzi, w których oczach jest wielki głód Chrystusa, głód nadziei, głód życia. To do takich ludzi szedł Andrzej Bobola na Polesiu. W domach takich ludzi się zatrzymywał i takim głosił Ewangelię Chrystusową, bo wiedział, że jeśli Chrystusa poznają i pokochają i z Nim zechcą swoje codzienne, to ich życie przeżywać, odnajdą dalekie perspektywy i wielkie też moce. I trzeci wątek się pojawił. Powróciła ta świadomość, że Andrzej Bobola był wielkim patronem, przez którego przyczynę modlili się Polacy w roku 1920. Gdy wspominamy cud nad Wisłą, to wspominamy też modlitwy przez przyczynę Królowej Polski, ale i świętego Andrzeja Boboli. Tak się Warszawa modliła. I wtedy ten cud nad Wisłą się dokonał. Potrzeba nam ciągle swoistego cudu w naszym narodzie. Sam się wielokrotnie zastanawiam, wierzcie mi, czy jeszcze w polskim narodzie jest siła, by ten naród swoją pewną mocą, zdolnościami organizacyjnymi, wysiłkiem, pracą, czy jesteśmy jeszcze w stanie jako naród sami się dźwignąć, czy już cudu potrzeba i szczególnej Bożej interwencji, aby nas postawić trochę na baczność, trochę nami potrząchnąć, trochę nas oświecić, trochę nas umocnić i poprowadzić. Czasem jest takie wrażenie, że naszemu narodowi znowu jest potrzebny cud nad Wisłą i nad Odrą. Powraca mi to w kontekście tej wczorajszej kolejnej rocznicy cudu, w której obecność duchowa świętego Andrzeja Boboli jest też faktem. Powraca to również i w kontekście trwającej ciągle przecież kolejnej rocznicy powstania warszawskiego. Już teraz przycichły te dyskusje, te debaty, czy to powstanie miało sens, czy oni zrobili dobrze, bo niektórzy próbują, nawet profesorowie, twierdzić, gdyby nie powstanie, Warszawa nie byłaby zniszczona, gdyby nie powstańcy, nie zginęłyby setki tysięcy mieszkańców Warszawy, gdyby nie powstańcy, nie byłoby takiej hekatomby. Ze smutkiem słuchałem na przełomie lipca i sierpnia tych różnych opinii i wypowiedzi, bo pomyślałem sobie, skoroście tacy mądrzy po 70 latach, to spróbujcie ocenić, o co naprawdę chodzi na Ukrainie i kto ma rację na Ukrainie, które decyzje są dobre, mądre i odpowiedzialne, a które nie są odpowiedzialne i mądre i dobre. Za chwilę przyszło embargo na owoce, na te już legendarne jabłka polskich sadowników. Mają prawo i sadownicy, i gospodarze polscy zapytać tych, co tak oceniają polskich powstańców, to kto naprawdę odpowiada? Czy to sadownicy? Czy to władze Rosji? Czy to ktoś w Polsce sprowokował? Ja nie wiem, ja nie oceniam. Ja tylko z przykrością słuchałem tamtych ocen powstańców warszawskich, doskonale wiedząc, że powstańcy warszawscy poszli prowadzeni szczerym aktem miłości ojczyzny, szczerym aktem wiary, szli z modlitwą, szli prowadzeni modlitwą, szli prowadzeni błogosławieństwem, traktowali ten swój zryw jako wielką służbę miłości Boga, miłości narodu, miłości ojczyzny. Już pomijam ten fakt, że po raz kolejny, tu jest też ta tajemnica świętego Andrzeja Boboli, po raz kolejny się wtedy w 1944 roku okazało, że ta polska postawa wiary połączonej z trudem, z walką, z krwią, z cierpieniem ocaliła Europę przed wielkim ateizmem, bo przecież w tym samym 1944 roku pod Monte Cassino polscy żołnierze odblokowali front zachodni. Nie wiemy, ile dłużej by te zmagania trwały na zachodzie Europy, zanim by front zachodni do Berlina doszedł. W tym samym 1944 roku polscy powstańcy, żołnierze polscy w Warszawie zatrzymali front wschodni. Nikt dzisiaj nie jest w stanie powiedzieć, dokąd by Stalin doszedł w ciągu tego pół roku, gdyby nie warszawskie powstanie i czy nie byłoby republik sowieckich w całych Niemczech, Francji, może i we Włoszech i w innych krajach. Musi sobie też Europa kiedyś o tym przypomnieć, ale to my przede wszystkim musimy o tym pamiętać, bośmy dziećmi polskiego narodu, bośmy dziećmi naszej ojczyzny. Powracam do tego słowa ojczyzna i naród, bo te słowa były niezwykle silnie obecne w sercu i w myślach świętego Andrzeja Boboli. On dał swoje życie całkowicie w służbie człowiekowi tam na Kresach, ale nie tylko, bo i duszpasterzując w miastach i pracując z inteligencją, kształcąc i elity, ale też i ucząc dobrego, mądrego i odpowiedzialnego życia lud prosty. Swoje życie w końcu tam, w Janowie Poleskim zostawił. Rok temu, 16 maja, miałem okazję przeżywać dokładnie rocznicę męczeńskiej śmierci tam w Janowie. Szliśmy razem z księżmi biskupami i z ludem Bożym, który przyjechał też licznie w pielgrzymkach, drogą od miejsca zatrzymania, aresztowania Andrzeja, tą drogą, po której jego ciało było wleczone, aż do miejsca jego kaźni i do kościoła, i tam była liturgia. Coś się w sercu działo, gdy się tą drogą szło, gdy widziało się zatrzymujące się samochody, ciągniki, maszyny, ludzi wychodzących ze sklepów, z domów, przy ulicy, patrzących w jakimś milczeniu, w jakimś wyciszeniu, jakby zaciekawionych, jaką to tajemnicę tej ziemi niosą ci pielgrzymi, którzy w procesji idą i śpiewają. Jakby się ich serca dopytywały, o co tutaj chodzi i co wy naprawdę nam przypominacie. A potem już po nabożeństwie jeden z księży od lat pracujących na Białorusi poprosił mnie i powiedział, coś księdza arcybiskupowi pokażę. Poszliśmy małą grupką na plac przed kościół, na rynek tak naprawdę. I on pokazuje miejsce, w którym teraz trawa normalnie rośnie. Mówi, gdy przyjechałem na Białoruś do pracy, to ksiądz Kazimierz Świątek, późniejszy kardynał, tutaj mnie przywiózł przy jakiejś okazji, pokazał mi dokładnie o to miejsce. Mówi, tutaj stał ten stół rzeźniczy, na którym był męczony i zamęczany święty Andrzej Bobola. Tutaj dokładnie stał. I mówi, to jest ciekawa rzecz. Tu się co pewien czas ziemia powoli zapada i po deszczu zawsze woda stoi. Dosypują ziemi. Po pewnym czasie znowu tutaj jest wgłębienie. Tak jakby symbolicznie sam Andrzej Bobola przypominał, że to jest to miejsce, w które jego krew wsiąkła i w którym jego krew ciągle jest. I z tej krwi jakby nowe życie chce ciągle się wydobywać i przenikać do ludzkich serc. To ten patron, który żyje, który powraca. Dotykamy, medytując o tych jego powrotach, dotykamy tajemnicy wieczności. On jest już po stronie wieczności. Ale ze strony wieczności w doczesność przychodzić można, jeśli Bóg na to pozwoli. To my z doczesności nie jesteśmy w stanie przejść do wieczności na chwilę, zajrzeć i wrócić tutaj. Słyszymy tylko znaki wieczności, słyszymy słowa, widzimy nawet wiarą nieostro, jakby w zwierciadle. Dopiero gdy staniemy w chwili śmierci, zobaczymy Boga takim, jakim jest. My nie możemy tam się dostać, ale ci, którzy już są w wieczności, którzy są przy Bogu, jeśli Bóg na to pozwala, mogą przychodzić do nas. Nie dziw się, że Andrzej Bobola jest takim powracającym świętym, który co pewien czas, gdy się ojczyzna ma przygotować na jakieś zmagania, albo gdy ojczyzna wymaga, potrzebuje nadziei, pociechy, jakiejś nowej siły, przychodzi i daje to, co jest naszym duszom potrzebne. Warto o tym pamiętać i warto go o to prosić. Warto nad tym medytować, aby tę pociechę i tę siłę od niego zaczerpnąć. Warto to słowo ojczyzna powtarzać sobie często. Ojczyzna jest wpisana w serce i w myśli każdego z nas, silniej lub słabiej. Niewielki mają z tym problem ci, którzy się wychowują w gospodarstwie, jak mówimy, na ojcowiźnie, którzy słyszą od ojca, od mamy, tu pracował dziadek, pradziadek, od pokoleń, nasza ziemia, nasz dom, nasze gospodarstwo. Ta ojcowizna mówi poprzez pokolenia. I poprzez tę ojcowiznę łatwo wtedy poczuć też ojczyznę całą. To taki nasz dom polski. Ale pomyśl o tych, co mieszkają w mieście. Przeprowadzili się do bloku może 2 lata temu, czy może 15. Wcześniej może mieszkali gdzieś w lokatornym. Teraz może mają swój kątek. Może już tu zostaną, a może jeszcze zmienią mieszkanie raz czy drugi raz. Młode pokolenie dorasta przy rodzicach, ale już myśli, gdzie pójdzie, gdzie swoje mieszkanie założy, jak im tłumaczyć ojczyznę. Nie czują, że to jest ich miejsce na polskiej ziemi od pokoleń. Można być tu, można być tu. Fenomenalnie mówił o tych sprawach Jan Paweł II, mówiąc o kulturze naszej polskiej, o naszym polskim doświadczeniu, o naszej polskiej mentalności, o naszej polskiej duchowości. Ale w takich warunkach ktoś musi mówić to słowo ojczyzna. Ma mówić je ojciec i matka, ma mówić nauczyciel historii i katecheta, ma mówić przygodny rozmówca i ma mówić doświadczony stary instruktor harcerstwa, ma mówić starszy człowiek widząc dzieci, opowiadać im o Polsce, opowiadać o ojczyźnie, zasiewać miłość do Polski. Zwróć uwagę, słuchając różnych programów w radio, w telewizji. Wiem, w telewizji trwam, w Radio Maryja jest miłość absolutnie. Dominuje, to jest absolutnie czytelne. Ale ile takich programów innych telewizyjnych czy radiowych spotkasz, w których o Polsce mówi się z miłością, z autentyczną troską, a jednocześnie z dumą i z radością i z nadzieją, jako o naszym domu. Nie bój się sam tak myśleć o Polsce jako o domu. Nie bój się tak dzieci wychowywać i uczyć ich, mówiąc im o polskim domu. Ojczyzna to nasz dom wspólny, ale ojczyzna to także naród. To słowo naród też dzisiaj nie jest modne. Też niechętnie do niego sięgają teoretycy, politycy, sprawujący władzę czy naukowcy. Naród jest pojęciem dzisiaj trudnym. Jedni powiedzą, co to znaczy naród. Tylko ci, co językiem polskim mówią, a za chwilę wyjdą ci z kaszubskim, ci ze śląskim językiem, ci mówiący jeszcze inaczej powiedzą, co, to już nie naród, bo wszyscy jesteśmy mieszkańcami polskiej ziemi. Ktoś powie, obywatelstwo, to też nie do końca, bo może ktoś przyjechać do Polski, tu zamieszkać i jeszcze obywatelstwa nie mieć, a już się rozkochać i już Polskę za swój dom uznawać. Naród to wszyscy ci, którzy tę ziemię, to państwo, ten kraj i tę wspólnotę ducha i pracy, modlitwy i cierpienia, historii i przyszłości, tę wspólnotę uważają za swoją rodzinę. I nieważne wtedy, czy to jest katolik, czy to jest prawosławny, czy protestant. Nieważne, czy to jest człowiek mówiący dialektem, czy językiem takim, czy innym, czy przyjechał tutaj na stypendium naukowe, czy tu przyjechał za pracą. Nieważne, jeśli tutaj widzi swój dom i kocha ten kraj, państwo, ziemię, jak dom ojczysty i chce je chronić jak dom ojczysty. I chce dbać o Polskę jak o dom ojczysty. To jest człowiek z polskiego narodu, z polskiego serca, z polskiej modlitwy i z polskiej pracy. Warto byśmy dzisiaj znowu o narodzie polskim mówili, pamiętając o wszystkich, którzy tutaj polski dom budują, organizują i zabezpieczają. A jednocześnie sprawiedliwie nie bać wtedy oceniać tych, którzy o polski dom nie dbają, choć powinni, którzy go rozkradają, choć powinni go zabezpieczać i ubogacać, którzy pozwalają mu się kruszyć i go nie remontują, choć mają takie możliwości. To słowo polski naród, jako polski dom i polska rodzina jest ciągle aktualnym kluczem. Andrzej Bobola szedł z tym imieniem Polska w sercu. Szedł przez dom rodzinny, szedł przez kolegia jezuickie i kolejne placówki. Ale jest coś szczególnego w tym doświadczeniu duchowym naszej ojczyzny. Patrzymy teraz na to zmaganie o Ukrainę. Tak naprawdę doświadczamy ciągle pewnego zderzenia kulturowego wschodu i zachodu. Wielu nam chce powiedzieć, że my jesteśmy na styku między wschodem i zachodem. Jakby się na polskiej ziemi granica wschodu i zachodu tylko stykały i jakby nic więcej nie było. A to nie jest prawda. Zachód ma w sobie to, że ma mentalność instytucjonalną, prawną, to, co jest zorganizowane, co jest nakazane przez władzę, co jest legalne, to jest dobre i to ma być przestrzegane. Tak myśli Zachód. Na wschodzie wola rządzących jest dominantą. Jeśli ci, co rządzą, mówią, że ma być tak, to znaczy ma być tak. A w środku Europy jest serce Europy. Jest przestrzeń ludzi wolnych. Przestrzeń słowiańska to przestrzeń ludzi wolnych. Ludzi, którzy rozmawiają. Ludzi, którzy się dzielą wzajemnie swoją myślą. Którzy siadają w kręgu i obradują. Obradują nie po to, aby przegadać czas, ale po to, by rozeznać wszystkie za i przeciw i podjąć mądrą, rozumną i wolną decyzję i w sytuacji dobrej i radosnej, i w sytuacji trudnej. Tutaj poprzez dzieje była przestrzeń wolności. Dlatego na polską ziemię ciągnęli ludzie różnych innych języków, kultur i religii z zachodu, wyganiani przez władze państwowe, a tutaj odnajdowali dom, jeśli tylko chcieli być wolni i rozumni. I dlatego ta kultura tak zafascynowała również i kraje Litwy, i Rusi, Ukrainy, sięgnęła aż po Węgry. Powstała Rzeczpospolita kilku narodów. Rzeczpospolita, dobro wspólne. Kilkakrotnie decyzje, pewne takie dyskusje podejmowałem. Jak to przetłumaczyć na inny język? Rzeczpospolita, bo tłumaczy się powszechnie tak jak republika, a to nie jest to samo. Rzeczpospolita to jest coś więcej. To jest wspólne dobro. To jest dobro, które wszystkim służy. Nikt z tego nie jest wyłączony, jeśli się czuje tutaj u siebie. I bogacz, i biedak ma prawo do chleba z tej ziemi, i ma prawo do głosu na tej ziemi, i ma prawo do szacunku i bezpieczeństwa na tej ziemi. Rzeczpospolita dla wszystkich bez wyjątku. To był początek XII i XIII wiek, gdy się to słowo już wpisało w polski język, w polską mentalność. Wspólnota ludzi wolnych, wspólnota wolnych plemion, wspólnota narodów, wspólnota ducha. Jan Paweł II, gdy mówił o Unii Europejskiej, to tego słowa używał. Unia Europejska jako wspólnota wolnych narodów. Ale wspólnota. To są narody, które się rozumieją i współpracują. Pomagają sobie nawzajem, ale się też i szanują i cenią. To w takiej atmosferze Rzeczypospolitej wyrastał tutaj w Strachocinie święty Andrzej Bobola i poszedł do ludzi na wschodzie, by ich uczyć wolności mądrej, rozumnej, ewangelicznej. Wolności, która sprawia, że jesteśmy jak Boże dzieci. Wolności, która sprawia, że człowiek rośnie wyprostowany i tylko przed Bogiem skłania kolana i tylko przed Bogiem chyli czoło z miłością i uwielbieniem, a wobec siebie nawzajem są ludzie wolni, rozumni, jak siostry i bracia. Staje przed nami dzisiaj po raz kolejny święty Andrzej Bobola. Postaw sobie sam pytanie. Znasz jego życie, znasz jego doświadczenia, znasz jego dzieła za jego życia i znasz jego dzieła dla Polski podejmowane już po jego męczeńskiej śmierci. Wyrosło całe pokolenie ludzi pełnych nadziei, gdy tak naprawdę tuż przed II wojną światową ciało świętego Andrzeja po jego kanonizacji było przywiezione do Polski. Pielgrzymowali ile to dało nadziei ludziom. On stanął gdzieś u fundamentu narodowej nadziei w czasie także II wojny światowej. Przeszła ta nadzieja na lata powojenne i poprzez strachocinę powraca ta nadzieja w tym pokoleniu. Nie bój się tej nadziei na życie narodowe, na życie ojczyste, na życie polskie, na polskiej ziemi. Nie bój się tej nadziei, że Polska znowu jest w stanie pokazać tę wspólnotę ducha i pracy, modlitwy i cierpienia, gdy trzeba walki albo i świętowania, pokazać innym narodom. To jest postawa ewangeliczna, postawa Chrystusowa. Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Pozwólcie każdemu przyjść do mnie, bo do każdego należy Królestwo Niebieskie. Pozwólcie i każdej rodzinie przyjść do mnie, bo do każdej rodziny należy Królestwo Niebieskie. Pozwólcie każdemu narodowi przyjść do mnie, bo do narodów należy Królestwo Niebieskie. Święty Andrzeju Bobolo, patronie naszej ojczyzny, synu naszego narodu, ale i opiekunie nasz przed Bogiem, przybywaj i pokazuj, tłumacz i potrząchnij niejednym sercem, a jednocześnie dodaj ducha, abyśmy nie zwątpili, abyśmy w tym czasie, niełatwym, ale ważnym, umieli rozpoznać, jakie zadania i jakie szanse Bóg przed nami kładzie, jako przed narodem Chrystusowym, ochrzczonym od 1050 lat i idącym ewangeliczną drogą dzisiaj, aby to życie nasze polskie było przykładem i świadectwem dla innych. Niech Twoje życie będzie pełne Chrystusa. Niech poprzez Ciebie życie Twojej rodziny będzie ewangeliczne, Boże. I niech przez Twoją rodzinę życie naszej ojczyzny, narodu, będzie bardziej ewangeliczne, bardziej Boże. Niech także przez Ciebie dobry Bóg odnawia oblicze tej ziemi. Niech się tak stanie. Amen.